Nie wiem jak wy, ale jestem bardzo poruszony tym dzisiejszym uwielbieniem i powiem wam, że dla mnie jako dla kaznodziei nie ma lepszego wprowadzenia do słowa jak dobre uwielbienie. Amen. I tak naprawdę to uwielbienie się teraz wcale nie skończyło, ono będzie dalej trwało, dlatego że teraz mamy okazję uwielbiać Pana poprzez słuchanie Bożego Słowa, poprzez uważne słuchanie Bożego Słowa. I chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze na moment skłonili nasze głowy w modlitwie i poprosili do Pana o to, abyśmy mieli serca uniżone przed Nim, tak abyśmy mogli powiedzieć, Panie, mów, bo sługa Twój słucha. Pan mówił dzisiaj do nas w uwielbieniu, podczas uwielbienia teraz jest czas, aby mówił przez swoje słowo. Halleluja. Drogi Panie, tak trwamy w uwielbieniu Twego wspaniałego imienia, Panie, Twojej obecności. Dziękujemy Ci, że tutaj jesteś wśród nas. Tak chcę teraz, Panie, uniżyć swoje serce. Chcemy nasze serca, Panie, uniżyć przed Tobą, abyś do nas, Panie, mówił. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest prawdą, jest prawdziwe, jest święte, jest nieomylne. Dziękujemy Ci, Panie, że jest drogą naszego życia. Dziękujemy Ci, że dzisiaj przez to, Panie, słowo nas też możesz oczyścić, Panie, wzmocnić, Panie Jezu. Dziękujemy Ci. Daj nam otwarte uszy, Panie, aby żadne zewnętrzne rzeczy nie okradły nas z tego błogosławieństwa, jakie płynie ze słuchania Twojego słowa. Modlimy się o to w Twoim imieniu. Amen. Halleluja. Chciałbym zacząć takim fragmentem z Pisma Świętego, z Księgi Objawienia Świętego Jana, z pierwszego rozdziału. I jest taki czwarty wiersz, który bardzo mnie dotknął dzisiaj. Tak zdradzę tajemnicę, że miałem inne poselstwo przygotowane na dzisiaj, ale podczas porannej modlitwy Duch Święty dotknął mego serca i będę głosił właśnie o tym słowie. I zobaczcie, moi drodzy, tutaj napisane jest takie słowo. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. Nie wiem, ilu z was zastanowiło w tym fragmencie, zastanowiła kolejność czasów. Zwykle bywa tak, że piszemy najpierw przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Taka jest logiczna kolej wynikania czasu. A tutaj czytamy, że mamy łaskę i pokój od tego, który jest. Dlaczego to jest na pierwszym miejscu? Dlaczego nie jest na drugim, jak być powinno z jakiejś logiki wynikania czasów? Otóż, moi drodzy, wierzę, że żyjemy w szczególnym czasie. I ten czas nazywa się jest. Jest to czas teraz, kiedy Jezus Chrystus zmarł na krzyżu, kiedy cudownie zmartwychwstał, rozpoczął się niezwykły czas w historii ziemi, niezwykły czas w historii chrześcijaństwa, naszego życia, czas, który nazywa się teraz. Moi kochani, tak często wielu wierzących jest zagubionych w czasie. Żyją przeszłością. Przeszłość ciągle ich oskarża. Gdzieś tam jak taki ogon, coś się za nimi wlecze z przeszłości. Nie mogą sobie z tym poradzić. Są chrześcijanie, którzy żyją tylko przyszłością i mówią tylko, żeby dotrwać do przyjścia Pańskiego i jakoś wreszcie w niebie będzie fajnie. Teraz musimy się przemęczyć. Ale rzeczywistość naszego życia dotyczy teraz tego czasu. Chodzi o to, żebyś zaczął żyć z Panem teraz. Zostaliśmy bowiem wezwani do niezwykłej rzeczy. Tą rzeczą jest hasło naszego kongresu, roznosić wonność poznania Bożego, gdziekolwiek jesteśmy. I chcę dzisiaj o tym właśnie mówić w szczególnym czasie, czasie teraz. Wiecie, kiedy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, dokonał się w historii świata nieodwracalny, głęboki podział na historię sprzed krzyża i na historię po krzyżu. To, co dawne minęło raz na zawsze. Kiedy Jezus skonał na krzyżu, rzekł jedno słowo, wykonało się. W języku greckim to dokładnie znaczy, zostało coś doskonale wypełnione. W doskonały sposób. Wykonało się. I w tym momencie, kiedy Jezus wyrzekł te słowa, zamknął raz na zawsze historię ludzkości sięgającą czasów aż upadku w ogrodzie Eden. Bo tam zaczęła się cała nasza tragiczna historia wraz z upadkiem Adama i Ewy. I tam na Golgocie zakończył się okres wrogiej, naznaczonej grzechem i buntem, tragicznej separacji między ludźmi a Bogiem. Tam wykonało się. To jest niezwykła rzecz. Ofiara została złożona. I powiem wam, kiedy 19 czy 20 lat temu zrozumiałem tę prawdę, że na Golgocie raz na zawsze dokonała się cudowna, niezwykła, jedyna ofiara za grzech całej ludzkości, zrozumiałem, że nie mam prawa więcej składać żadnych innych ofiar przebłagalnych. I dlatego przestałem być księdzem, jakby ktoś się dopytywał. Dlatego, że jedna ofiara raz na zawsze, na wieki została dokonana i mamy w niej coś niezwykłego. Moi kochani, kiedy Jezus przelał swoją krew na krzyżu Golgoty, kiedy złożył swoje życie w ofierze, Bóg przyjął tę doskonałą, jedyną ofiarę za każdego z nas. Raz na zawsze. Raz na zawsze. To jest cudowna rzecz. I moi kochani, tę ofiarę zapieczętowało niezwykłe wydarzenie. Miało miejsce trzeciego dnia. Co wtedy się wydarzyło? Jezus zmartwychwstał i żyje. On w ten sposób zapieczętował tę zmianę i od tej pory pojednanie między Bogiem a człowiekiem stało się faktem. I to są cudowne prawdy. To, co dawne przeminęło, a rozpoczęło się nowe i to nowe nazywamy naszym teraz w Chrystusie. I to teraz w Chrystusie będzie trwało tak długo, aż dopóki Pan nie przyjdzie. Dlatego tak ważne jest to, aby każdy z nas, Bożych dzieci, nie tylko wiedział, jakie jest to teraz, ale doświadczał Jego mocy. Amen? Żył tą rzeczywistością. Nam nie potrzeba zbyt dużo informacji, nam potrzeba relacji. Kupiłem sobie tę książkę o tych fanach wczoraj czy przedwczoraj, kiedy był brat. I powiem wam, przejrzałem już sobie ją pokrótce. I tam jest właśnie takie ciekawe zdanie. Bogu nie zależy na wiedzy, ale na bliskości z nami. I to dzisiaj było takie niezwykłe, to uwielbienie, kiedy mogliśmy tę Bożą, tę obecność Pana Jezusa doświadczać. A więc muszę wiedzieć, czym charakteryzuje się to teraz w Chrystusie. Nie po to, by się chełpić, nie po to, by się wynosić, po to, by mieć intelektualną pożywkę dla naszych rozważań, ale po to, żeby być coraz bliżej Pana. To jest cudowna rzecz. Bo kiedy będziemy żyli tym teraz w Chrystusie, moi drodzy, zmieni się radykalnie nasze myślenie na temat naszej duchowości. Jakoś ten kongres od początku, tak jak też mówił wczoraj brat Jacek Zatyka, na tym kongresie ciągle gdzieś tam brzmi w echach łaska Boża. Łaska Boża i to jest niezwykła rzecz, że łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy stać, z łaski możemy żyć. Łaska Boża. I kiedy zrozumiemy tą rzeczywistość naszego teraz w Chrystusie, dużo łatwiej, dużo prościej będzie nam stawać się wonnością Chrystusową. Jak wam się wydaje, jak bardzo wysila się kadzidełko, żeby pachniało, kiedy płonie? Ja myślę, że ono się w ogóle nie wysila. Jest tak skonstruowane, żeby pachnieć. Tak jest naszym życiem. Jest nowonarodzone, jest miłą wonnością przed Panem i naprawdę nie musimy się napinać, żeby pachnieć. Jabłoń, kiedy rodzi jabłka, nie mówi, ale złożyłam wysiłek, dobrze, że mi jabłka wyszły, a nie gruszki. To tak nie jest. Natura jest nowa, natura jest inna i to jest coś oczywistego. Bo moi drodzy, myślę, że nie ma nic bowiem smutniejszego, jak zamieszany, zagubiony, niepewny swojego stanu przed Bogiem w Chrystusie chrześcijanin. Pomyśl przez chwilkę, jak tutaj nieść nadzieję innym, kiedy tobie jej brakuje? Jak z naszych ust może brzmieć dobra nowina o pojednaniu z Bogiem, kiedy sam jesteś niepewny przebaczenia swoich grzechów? I ciągle patrzysz wstecz i ciągle jest to, co było kiedyś. Jak z innymi dzielić się wiarą, pokojem czy radością, jeżeli sam nie masz tego? Masz tego tak mało, że nie ma się czym dzielić. I może bardziej prawdziwe jest pokojem moim relanium niż pokojem moim Bóg. A telewizja teraz co tydzień ma super środki na uspokojenie. Ale pokojem naszym jest Bóg. I mam nadzieję, taką w sercu głęboką, że po tym dzisiejszym słowie będziesz jak taki drink Jamesa Bonda. Wstrząśnięty, ale nie zmieszany. Co wy na to? Ktoś te filmy oglądał w ogóle? Ja oglądałem, lubię te filmy. A więc kilka słów na temat tego, co było i co jest. Czym charakteryzowały się czasy przed Chrystusem? Moi kochanie, moi kochani, od potopu aż do czasów Pana Jezusa Chrystusa dla pogan były to czasy niewiedzy. I Biblia mówi, że Bóg te czasy puszczał płazem. To znaczy każdy robił to, co uważał za słuszne, a jedynym prawem moralnym było sumienie człowieka. Jak komuś się wydawało, że coś jest dobre, to tak postępował. Nie wiem, mam takie jakieś déjà vu, wydaje mi się, że dzisiaj podobnie jest w tym świecie. Prawo moralne to jest moje osobiste przekonania. Jak ja uważam, że coś jest dobrego, to jest dobre, a jak tak nie uważam, no to jest złe. A że ty uważasz inaczej, to ty masz swoje dobre rzeczy i swoje złe rzeczy. Były to czasy bardzo okrutne, także zasada biblijna oko za oko naprawdę była sprawiedliwa i miłosierna. Dlaczego tak twierdzę? Gdybyśmy sobie spojrzeli chociażby do początków dziejów ludzkości, w pierwszej księdze Mojżeszowej 4,23 czytamy tam wypowiedź jednego z potomków Kaina, Lamecha. Niesamowita wypowiedź. Czytamy tak. I rzekł Lamech do swych żon, Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego. Wy żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli zrobi mi siniec. Tamte czasy były bardzo okrutne. I kiedy Bóg wprowadził zasadę oko za oko, to powiedział takie coś. Nie wyrządzisz większej krzywdy, niż tobie wyrządzono. Będziesz tym sprawiedliwy. To były czasy pogan. Dla Żydów, odkąd opuścili Egipt, był to czas obowiązywania prawa mojżeszowego, prawa zakonnego. I to prawo regulowało całość życia Izraela. Od spraw religijnych po sprawy społeczne. I również takie skutki miało to prawo, kiedy się go nie przestrzegało. A więc miało konsekwencje duchowe i doczesne. Życie pod przekleństwem zakonu spychało człowieka na margines społeczeństwa. Był on naznaczony, był on gdzieś tak na marginesie. A konsekwencją duchową grzechu była śmierć. Prawo było to tak ciężkie, tak trudne, że Piotr apostoł kiedyś powiedział, że było jarzmem, którego nikt nie mógł unieść, ani ojcowie, ani oni sami. Ale podsumowując tamte czasy przed Chrystusem, była pewna ogólna zasada. Rzymian 2,12 mówi, ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu poginął. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Ale była potem pewna noc, którą będziemy właśnie obchodzić, nie wiem dlaczego, ale będziemy obchodzić w zimie. Także ja też czekam na zimę, bo lubię te święta. Jaka to była noc? Kiedy niebo stąpiło na ziemię w postaci Syna Bożego. I był taki szczególny czas, czas pomiędzy Starym Testamentem a Nowym Przymierzem, kiedy Jezus Chrystus stąpił na ten świat. I On miał konkretną misję do spełnienia. Bóg posłał go w konkretnym celu. Czytamy w Ewangelii Jana 3,17, nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat przez Niego był zbawiony. I jak znamy Ewangelię, jak znamy Boże Słowo, wiemy, że Jezus był tym jedynym sprawiedliwym człowiekiem, który będąc całkowicie posłuszny woli Ojca, wypełnił wszystkie wymagania całego prawa zakonu. On także nie tylko wypełnił to stare prawo, ale także nauczał praw Królestwa Bożego. Ale te zasady i prawdy Bożego Królestwa dla nas są możliwe do wypełnienia dopiero po Jego zmartwychwstaniu. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś próbował tak bez mocy Ducha Świętego przeżyć chociażby pół dnia w kontekście ośmiu błogosławieństw. Jeżeli nie, to spróbujcie. Bez Bożej mocy i pomocy nie jesteśmy w stanie żyć duchem błogosławieństw. Moi drodzy, kiedy Jezus rzekł na krzyżu, wykonało się, wszystko zostało dokładnie zapłacone, wypełnione i nastało owo teraz. Owo teraz. To jest niezwykła rzecz. Chciałbym, żebyśmy teraz sobie otworzyli list do Efezjan 1:18. Dlatego, że wolą Bożą jest to, abyś znał, czym jest owo teraz, ponieważ to zmieniło całkowicie fundament naszej relacji z Bogiem i powinniśmy to wiedzieć. Efezjan 1:18 czytamy, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Nie wiem, na ile jesteście tego świadomi, ale od tych wydarzeń zaczęła się zupełnie inna duchowa rzeczywistość. Możemy chyba ją tylko porównać z przewrotem kopernikańskim. Pamiętamy chyba ze szkoły, co zrobił Kopernik. Mnie uczyli, że on co? Wstrzymał słońce i ruszył ziemię. Proszę? Polskie go wydało plemię. No jak zawsze musimy gdzieś tam się jeszcze wstawić. No ale dobrze, no. Polska, biało-czerwoni, jesteśmy górą. Jakkolwiek, Kopernik tak naprawdę nie wstrzymał słońca. Amen? On wcale nie ruszył ziemi. To tak cały czas działało i działać będzie do końca czasów. To, co on zrobił, to odkrył prawdę na ten temat. I ta prawda, którą on podał, zmieniła ludziom myślenie i zaczęli na ten temat inaczej patrzeć. Dzisiaj wielu ludzi potrzebuje takiego przewrotu w swoim myśleniu odnośnie tego, w jaki sposób można wejść do nieba. Czytałem różne ankiety, różne wypowiedzi i wiecie co? Ludzie powszechnie mniemają, że aby być w jakimś niebie, wystarczy być w miarę dobrym człowiekiem. Różne fajne filmy nas tym też podtrzymują. Ktoś zrobił dobry uczynek, ktoś tam się poświęcił. A nawet jeżeli komuś nie wychodzi być w miarę dobrym człowiekiem, to przynajmniej starał się być w miarę porządnym człowiekiem. Dzisiejszy świat mówi, wcale nie jest ważne to, kto lub w co kogo się wierzy. A tak z naszego własnego podwórka. Moi drodzy, zobaczmy na dekalog. 10 przykazań. Jak wielu z was udało się dochować wszystkich 10 przykazań w swoim życiu? Każdego dnia. Z tym mamy problem. Te przykazania nam uświadamiają aż do bólu, że przed Bogiem jesteśmy naprawdę beznadziejnie grzeszni. I teraz złóżmy z tym w miarę dobre uczynki. To znaczy jakie? Chciałem dobrze? To wszyscy mówią. Chciałem dobrze, tylko mi nie wyszło. Ale chciałem dobrze. Mamy problem z 10 przykazaniami. A co dopiero ci, którzy żyli pod zakonem? Mieli ich do każdego dnia do przestrzegania 613. Każdego dnia. My nie mamy bladego pojęcia, co to znaczy żyć w jarzmie zakonu, bo nigdy pod nim nie byliśmy. Nasz zakonik to było tylko 10 przykazań i tak nas pokonał. Izraelici mieli 613 i żeby było lepiej, oprócz tego 40 dodatkowych na każdy szabat, których nie wolno było przekroczyć. Niesamowita rzecz. I chwała Bogu, chwała Jezusowi, że kiedy On przyszedł, to zmienił wszystko. Wszystko zmienił. Dokonał niezwykłej rewolucji. I w pierwszym liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale czytamy takie zdanie. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych, nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście. I dzisiaj po raz pierwszy na tym miejscu padło to niezwykłe słówko teraz. Teraz. Czy wiesz, jakie jest twoje teraz w Chrystusie? Czy doświadczasz tej prawdy w swoim życiu? To jest bardzo ważna rzecz. Dlatego, że uważam, że zbyt często jako chrześcijanie tłumaczymy się w niebiblijny, fałszywy sposób. I nasze upadki, nasze potknięcia tłumaczymy, no przecież w końcu jestem tylko słabym człowiekiem. Jestem tylko grzesznikiem. Ale kochany bracie i siostro, od momentu jego zmartwychwstania jest inna rzeczywistość, jest inne teraz. Teraz on chce, żeby stawia nas przed sobą jako świętych, nienagannych, niepokalanych. Jesteśmy świętymi w jego oczach przez krew Jezusa Chrystusa. I pomyśl sobie przez sekundkę, co bardziej powstrzymuje nas przed złymi wyborami, przed grzechem. Ciche mówienie, jestem tylko grzesznikiem, a więc domyślę, jeszcze raz mogę? Czy może wiara w to, że jestem święty, oczyszczony i niepokalany i wtedy do grzechu całkiem inaczej podchodzę? Nie dam się zbrudzić. Zupełnie inna motywacja. I Biblia mówi inaczej. Dlatego mam pytanie, wierzysz temu, co czytasz w Słowie, czy czytasz tylko to, w co wierzysz? A to jest ogromna różnica. Bo są chrześcijanie, którzy mają swoje ulubione wersety w Biblii i tylko się ich trzymają. Ale Boże Słowo jest całe natchnione. Całe święte. Amen? A więc chcę wierzyć temu, co czytam w Biblii, w Bożym Słowie, a nie tylko sobie wybierać to, co mi pasuje. A Biblia mówi, że kiedy Bóg patrzy na ciebie i na mnie, na swoje dziecko, nie widzi już dalej marnego, słabego grzesznika. On widzi odkupione swoje dziecko. Widzi nowego człowieka, uświęconego, usprawiedliwionego przez Jezusa w mocy Ducha Świętego. A jak ty siebie widzisz? W jaki sposób usprawiedliwiasz swoje upadki, swoje potknięcia, swoje błędy? Tym niebezpiecznie bezpiecznym jestem tylko grzesznikiem, no cóż, wszyscy grzeszą? Mój kochany bracie i siostro, myślę, że potrzebujemy takiego przewrotu w naszym myśleniu na miarę Kopernika, aby zacząć doświadczać, żyć życiem, które Bóg ma dla nas przygotowane. I teraz w kilkunastu zdaniach, co Biblia mówi o naszym teraz w Chrystusie. Pierwsze miejsce, 2 Koryntian 5:17. Czytamy tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. List do Rzymian 7:6. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez to byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Jak wielu z was naprawdę wierzy, że to, co stare, przeminęło? Bracie i siostro, jeżeli dla Boga twoja przeszłość się nie liczy, to dlaczego dla ciebie się liczy? Dlaczego ty ciągle do tego wracasz? Ja wam powiem, ja bardzo nie lubię, jak mówi się o mnie były ksiądz. Ja wolę, że się mówi, o mnie się mówi Boże dziecko, uczeń Jezusa. Kogo to obchodzi, kim ja byłem dawniej? Ilu z nas mówi, był alkoholik, był recydywista, ja tylko zrobiłem 15 osób, a ja tylko to, ja tylko tamto. Czy to jest istotne? Jeżeli stare przeminęło, to niech minie. Amen? Tak właśnie jest. Jeżeli miałeś jakieś stare, paskudne życie porozbijane, wiedz, że w Jezusie Chrystusie, kiedy jesteś, stare naprawdę przeminęło. Na to Bóg więcej nie patrzy. Pamiętam, moi drodzy, to jest niezwykła rzecz, żebyś tak myślał. Pamiętaj o tym. Stare naprawdę przeminęło. I to nie jest formułka z Biblii, to jest rzeczywistość w Chrystusie. A jeżeli jest i cię przeszłość atakuje, powiedz tej przeszłości, nie masz prawa do mnie, stare przeminęło. Jestem w Chrystusie Jezusie. Zerwij te okowy, które ciebie gdzieś ciągle trzymają. Stare naprawdę przeminęło. Co więcej, list do Rzymian 3:20-21 mówi nam kolejną niezwykłą prawdę. Czytamy tutaj, że zostaliśmy usprawiedliwieni ze wszystkich naszych grzechów. Co to znaczy być usprawiedliwionym przez Boga? To znaczy być w takim miejscu, jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. To nie jest cudowne? To jest wspaniałe. List do Rzymian. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. To sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. To odeszło. Stare przeminęło. Zostaliśmy usprawiedliwieni ze wszystkich grzechów. Rozumiesz? Ręka przeszłości nie ma dla ciebie, nie ma na tobą władzy, ponieważ Jezus jest tym, który jest, który był i który przyjdzie. Kiedy jesteś w Nim, przeszłość zostaje odrzucona. Grzechy zostają przebaczone. Jestem usprawiedliwiony tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył. To jest nowość Bożego życia. Pamiętam, jak kiedyś miałem okazję, to też jest Boża łaska, polecieć do Kanady na usługi Bożym Słowem. I powiem wam, leciałem wtedy chyba tak daleko pierwszy raz samolotem. I to, co mnie zdumiało wtedy, to to, że czytałem sobie książkę. I tę książkę, to był lot, był wieczorem z Wrocławia, czy z Warszawy, już nie pamiętam, mieszczę o to. To już było wieczorem, czytam książkę, czytam, ciągle jasno i jasno i jasno. Patrzę na zegarek, 12 w nocy, a za oknem piękny, pełny dzień. Mija, to jest niemożliwe. 12 w nocy, a za oknem piękny dzień. Lecieliśmy tak nad praktycznie Norwegia, Szkocja, Grenlandia, cały czas w stronę zachodu i nie mogliśmy go dogonić. Nie dało się go dogonić. I Biblia mówi, Bóg powiedział, ja odsuwam twoje grzechy jak wschód od zachodu. Co to znaczy? Nigdy do nich nie dojdziesz. Wiesz, pójdziesz na północ i na południe, tam się da dojść. Ale nigdy nie dojdziesz na zachód. Zawsze będzie przed tobą. Co wy na to? I Bóg tak grzechy nam odpuścił. A jeszcze w innym miejscu mówi, że nasze grzechy zostały utopione w najgłębszej morskiej otchłani. Kto z was wie, jaka najgłębsza morska otchłań jest na ziemi? Ruch Mariański. Ile to jest kilometrów? To patrzcie, dużo więcej niż Mount Everest. To, co sterczy do góry. Tam jest głębiej. I gdybyś tam wpadł, to cię nikt nigdy w życiu nie wyciągnie, bo jest takie ciśnienie. Rozumiesz to? Jestem usprawiedliwiony przez Jezusa Chrystusa. Tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył. I to jest sprawiedliwość Boża przez wiarę w Niego dla wszystkich wierzących. I znów zapytam, jak często oskarżają cię twoje grzechy z przeszłości? I drugie pytanie, i dlaczego na to pozwalasz? Stań na Bożym Słowie. Ono jest jak miecz. Wyznawaliśmy, ono jest prawdą. Amen? Ono jest prawdziwe, nieomylne. Bóg tak powiedział. To jest oręż naszej duchowej walki. Miecz ducha. Nie daj się poganiać w przeszłości. Nie daj się dotykać diabłu. Stań w wierze. Bo jesteś teraz w Chrystusie nowym stworzeniem. Kolejny skutek, czy kolejna rzecz naszego teraz w Chrystusie. Biblia mówi, że jesteśmy zachowani od gniewu Bożego i potępienia. List do Rzymian, 5:8-9. Dla mnie osobiście od 20 lat jest to najpiękniejszy wiersz w Biblii. Nawet piękniejszy niż Jana 3:16, który tak wszyscy kochamy. Bo to są wiersze mojego nawrócenia. List do Rzymian 5:8-9. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I teraz zobaczcie, co? Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani przez Niego od gniewu. To tu się opiera nasza pewność zbawienia. Nie na naszych wysiłkach, na naszych poglądach, ale na tym słowie. Tym bardziej więc teraz, jeżeli Bóg usprawiedliwił mnie, grzesznika, kiedy byłem grzesznikiem, to tym bardziej więc teraz. Nie ma w ogóle porównania. Chwała Bogu. Tak właśnie jest. Będę zachowany od Niego, przez Niego od gniewu. List do Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy co? Są w Chrystusie Jezusie. Jeżeli jesteś nowym stworzeniem, jeżeli do Niego należysz, jeżeli Jego krew ciebie oczyściła, jesteś Bożym dzieckiem, nie ma dla ciebie żadnego potępienia. Dlaczego więc pozwalasz, aby różne potępienia dopadały ciebie, twoje myśli, twoje życie, twoją teraźniejszość? Komu chcesz wierzyć bardziej? Temu, co odczuwasz, temu, co myślisz, temu, co inni mówią, czy może warto jednak zaufać Bożemu Słowu? Czy naprawdę wierzysz temu, co czytasz? Pewnego dnia w moim życiu uwierzyłem w Boże Słowo bardzo mocno, kiedy czytałem list do Hebrajczyków, 10:12. To tam wyczytałem wspaniałe słowa, które uwolniły mnie do nowego życia. Bo tam było napisane, lecz gdy On, Jezus Chrystus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Bóg otworzył mi oczy. Raz na zawsze jedna ofiara. Darek Suszek już jest niepotrzebny jako ofiarnik nowych ofiar. Dlatego jestem Bogu wdzięczny, że mogę składać inne ofiary pochwalne dla mojego Pana. I mogę Jemu dalej służyć, ale nie w taki sposób. Bo to zostało raz na zawsze dokonane. Rozumiesz to? Zostaliśmy całkowicie usprawiedliwieni, pojednani i kiedy jesteśmy w Nim, nie ma żadnego potępienia. Kolejna prawda, którą chętnie wyznajemy, którą chętnie czytamy, śpiewamy. Od momentu, kiedy jesteśmy teraz w Chrystusie, Bóg jest naszym Ojcem. Alleluja. Tak właśnie jest. Jest naszym Ojcem. Rzymian 5:11, ale nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Bóg przestał być dla nas kimś strasznym sędzią, kimś, kto będzie karał za grzechy, stał się Ojcem. List świętego Jana, pierwszy list świętego Jana, 3:1-2 o tym mówi. Tutaj siostra jest niesamowita. Naprawdę jestem pełen podziwu. Super, naprawdę super. Wow. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i co? Nie będziemy, nie byliśmy, jesteśmy. To jest teraz w Chrystusie. Drogie Boże dzieci, tak zachęcam, żeby raz do roku na Dzień Ojca temu Ojcu w niebie podziękować, że mamy takiego wspaniałego Ojca. Co wy na to? A może nawet częściej niż tylko raz do roku? Amen. Dobrze to brzmi. Róbmy to każdego dnia, jak najczęściej. Dobre są właściwe i wyznania. W Jezusie Chrystusie, kiedy jesteśmy w Nim, nasze teraz to jest prawdziwe oczyszczenie i uświęcenie. Jesteśmy świętymi, którzy się nieustannie uświęcają. To jest nasz stan w Chrystusie. Kiedy pisałem pracę do jednego seminarium, była tam trochę inna teologia, mimo że była według mnie dobra praca, dostałem kiepską ocenę, ponieważ to podważono i to jest niemożliwe. Jacy jesteśmy święci, skoro grzeszymy? A to jest brak logiki. Zostaliśmy nabyci przez krew Jezusa, usprawiedliwieni. I na dowód tego zobaczcie 1 Koryntian 6:9. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie oddziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy i tak dalej. A takimi niektórzy z was byli, aleście, to znaczy, ale teraz jesteście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. I ja się tego chcę trzymać. Sobie myśl, że jesteś tylko marnym, słabym grzesznikiem. Myśl tak sobie. Ja jestem Bożym dzieckiem. Amen? Jesteśmy Bożymi dziećmi. I Bóg tak nas widzi. Uświęconych, usprawiedliwionych, obmytych w Jego, w imieniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie jest to cudowne? Wiesz coś, co się z nami dzieje? Jesteśmy podnoszeni przez Ducha Świętego w miejsce, które dla nas jest przeznaczone. I kiedy masz tego świadomość, tak szybko nie wejdziesz w grzech, bo jesteś przyjęty, obmyty i uświęcony przez Niego. W tym jest siła. W tym jest motywacja do życia świętego dla Boga. Kiedy jesteśmy w Nim, Biblia mówi, zostaliśmy przyjęci do bliskiej relacji z Bogiem. Coś z tego było dzisiaj na uwielbieniu. Kiedy trwaliśmy przed Panem, kiedy dotykał naszych serc, ale to się stało możliwe dzięki Chrystusowi i to jest naszym teraz. Nie tylko na wczoraj, nie tylko przy nawróceniu, to jest nasze teraz. List do Efezjan mówi tak, 2:18-19, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Bracia i siostry, mam bardzo poruszone serce teraz. Tak modlę się o to, aby to słowo dotykało waszych serc. Abyśmy czynili kroki wiary w tym teraz. Nie patrz na przeszłość. Oczekuj z nadzieją przyszłości, ale żyj teraz. Żyj teraz z Chrystusem Jezusem. Jako Jego dziecko, jako oczyszczony, jako uświęcony, jako wyrwany z mocy grzechu. I to jest niezwykłe objawienie, które też dotyka mojego serca. Biblia mówi, że kiedy jesteśmy w Chrystusie, wcale nie musimy grzeszyć. Co wy na to? Robimy rewolucję w umysłach. A niech tam się kotłuje. Niech tam się burzy. Trzeba zatrzymać słońce, trochę ruszyć ziemię w naszych teologiach. Słyszałem dziesiątki różnych wypowiedzi. Nawet szukano jakichś tam argumentów biblijnych. Ale chcę się oprzeć na trzech miejscach z Biblii. List do Rzymian 6:19. Czytamy tak. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości, nieprawości, ku popełnianiu nieprawości, tak teraz, kiedy jesteście w Jezusie Chrystusie, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. List do Rzymian 6:22. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. List do Efezjan 5:8-10. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz czym jesteśmy? Jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie do tego, co jest miłe Panu. Zwróćcie uwagę na 6:22 Rzymian. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu. Co to znaczy być wyzwolonym od grzechu? To znaczy, że On już nie jest nad nami Panem. To znaczy, że nie jesteśmy Jego niewolnikami. To znaczy, że mamy wolną wolę, aby żyć zupełnie inaczej. Amen? Grzechy nam się dlatego zdarzają, że na nie pozwalamy, albo dzieją się, tak powiem, zupełnie niebiblijnie, przypadkowo po drodze. To tak niechcący nam wychodzą grzechy. Natomiast Biblia mówi, że możemy nad tym panować. Oczywiście w mocy Ducha Świętego. Oczywiście będąc w Jezusie Chrystusie. Zostaliśmy wyzwoleni od grzechu. Do czego zmierzam? Bracie i siostro, nigdy nie usprawiedliwaj swojego grzechu. Jan napisał jeszcze mocniej. Dzieci Boże nie grzeszą. Kto z Boga jest, nie grzeszy. I gdyby tak było, że dalej jesteśmy niewolnikami grzechu, to tak naprawdę te słowa nie mają żadnego znaczenia. Ale teraz w Chrystusie zostałem z tego wyzwolony. A więc mam na to wpływ. Bardzo mi się podobało to, co się brat Leszek Mocha mówił o tym pilocie z nieba. To nie jest tak, że diabeł ma swoje przyciski, a Bóg ma swoje. I diabeł, zgrzeszysz, a Bóg, a nie zgrzeszysz, zgrzeszysz. Nie jesteśmy ping-pongiem w jakiejś rozgrywce. Jesteśmy Bożymi dziećmi, które podejmują decyzję, chcę żyć życiem świętym dla Boga w Jego mocy, w Duchu Świętym. I jest to możliwe. Jest to możliwe. Bracie i siostro, kiedy uwierzysz tym słowom z głębi serca, kiedy zaczniesz o sobie tak myśleć, jako o kimś szczególnym w oczach Bożych, jako o Bożym dziecku, jako o miłej wolności, jako o tym, który został nabyty krwią Pana, został wyzwolony z mocy ciemności, przeniesiony do Królestwa Światłości. Zobaczysz, że wiele problemów, wiele grzechów od ciebie odejdzie. Wiesz dlaczego? Zaczniesz inaczej myśleć, a inne myślenie przynosi zawsze inne działanie. Taka jest kolej rzeczy. Wcale nie musisz grzeszyć. Wcale nie musisz upadać. Ja wiem, że to się przydarza na naszej drodze życia, ale jest krew Jezusa, która nas oczyszcza z każdego grzechu. Wiem, tu napisane jest, abyśmy dochodzili do tego, co jest miłe Panu. On powiedział, postępujcie jako dzieci światłości. Kiedyś byliście ciemnością, teraz jesteście światłością w Panu. I jest ktoś, ktoś szczególny nam dany, kto nam pomoże tak żyć. Wiecie, o kim mówię? O naszym osobistym pocieszycielu, o Duchu Świętym. W Jego mocy jest to możliwe. Kiedy chodzimy blisko Niego, kiedy chodzimy przy Nim, kiedy On jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, prowadzi nas, rzeczy się będą dziać. Dlatego na koniec, nie wiem, czy mam to na sercu, proszę, nie usprawiedliwiajcie swoich grzechów. Nie róbmy tego. Kiedy zgrzeszysz, nie mów, Panie Boże, widzisz, bo w sumie to wszyscy są grzeszni. Całkiem niedawno był ktoś u mnie na kierunku już pasterskiej, nie z kongresu, żeby nie było, tylko wcześniej, że coś zdradzam. I mówi, no, napaskudził sobie w życiu, ale zaczął cały swój przewód od tego. Wiesz, pastorze, no, ludzie nie są tacy doskonali, wszyscy jesteśmy grzesznikami, o, nagrzeszyłem, no i potem wyszło, co nagrzeszył. Ja bym powiedział, słuchaj, wiesz co, ja bym zaczął z innej strony. Powiedział, wiesz co, przykro mi, że zgrzeszyłem. Pomóż się o to, a nie się od razu z góry usprawiedliwiać. Bóg jest tym, który usprawiedliwia, nie my sami siebie. A więc, bracie i siostro, mamy Ducha Świętego, który został nam dany i On teraz jest w sercach naszych. Poddaj się pod Jego prowadzenie, a Twoje życie się całkowicie zmieni. Nasze teraz w Chrystusie to sposób, w jaki widzi nas Bóg. Nasze teraz w Chrystusie to sposób, w jaki nas powinni widzieć inni ludzie. I nasze teraz w Chrystusie to sposób, w jaki powinni nas widzieć i znać moce ciemności. Amen. Teraz jesteśmy w Chrystusie, cudownym Bożym stworzeniem. Tymi, którzy mają zwycięstwo wpisane w swój kod genetyczny. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami. I chciałbym zakończyć listem do Rzymian, 8 rozdział i odczytać przed modlitwą, bo chciałbym bardzo teraz nas wezwać do takiej modlitwy. List do Rzymian 8:31-39. I kiedy będę go czytał, chciałbym, żebyś się bardzo skupił i żebyś utożsamił siebie z tym fragmentem. I tam, gdzie jest to wszędzie tam my, to pomyśl o sobie. Słowo Boże jest prawdą. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Bardzo bym prosił teraz grupę, aby podeszła i zagrała tę pieśń, którą prosiłem. A was, bracia i siostry, chciałbym wezwać do modlitwy. Jeżeli macie pragnienie, chcecie wyjść naprzód, wyjdźcie, będziemy się modlić. Właśnie w tym kontekście, być może twoje teraz w Chrystusie do tej pory było bardzo teoretyczne, bardzo taka, to była tylko wiedza, nie rzeczywistość i pragnie, żeby to stało się rzeczywistością. Chcemy się o to modlić, abyś dzisiaj i teraz wyszedł stąd zupełnie inny w Chrystusie. Amen. Zapraszam, postańmy do modlitwy. Halleluja. Halleluja. Duchu Święty, Ty dzisiaj mówiłeś do serc moich braci i sióstr, mówiłeś do każdego z nas. Panie, tak modlę się teraz o to, abyś włożył, poruszył serca nasze, Panie, abyś włożył w nie pragnienie, aby to, co mówi, Panie, Twoje słowo na temat naszego teraz w Tobie stało się naszą rzeczywistością. I przychodzimy do Ciebie, który jesteś źródłem wody żywej. Przychodzimy do Ciebie, który jesteś duchem życia, który masz moc, który masz potęgę, Panie, który masz siłę, Panie, masz władzę, masz wszelkie możliwości, aby dzisiaj podnieść nas, swoje dzieci, do tego miejsca, Panie, w którym chcesz, abyśmy byli. Ja tak dziękuję Ci, że w Tobie, Jezu Chryste, mamy pełne pojednanie, usprawiedliwienie, przebaczone grzechy, Panie. Jesteśmy Twoimi synami i córkami. Mamy w Tobie Ojcze, naszego prawdziwego Ojca. Dziękuję Ci, że w Tobie, Jezu Chryste, wszystko naprawdę przeminęło i nic, co stare się, więcej nie liczy, Panie. I oto wszystko stało się nowe. Tak, Ojcze, modlę się o to, abyś teraz dotykał naszych serc. Niech, Panie, przyjdą dzisiaj. Niech, Panie, przyjdzie Twój Duch Święty, który pobudzi serca nasze i niech strumienie żywej wody płyną z serc naszych, Panie. Chcemy Ciebie uwielbiać. Chcemy stąd być podniesieni, wzmocnieni, Panie. Stanąć w Twoim, Panie, słowie, w autorytecie Twojego imienia, Panie, że nasze teraz w Chrystusie Jezusie rozpoczęło się teraz i nigdy się nie skończy, Panie. I będziemy przed Tobą, Panie, pewnego dnia. Dlatego, Ojcze, modlimy się teraz o to. Halleluja, Duchu Święty, dotykaj nas.